Dzień dobry, Piotr Liszyc, edukatura.pl. To jest 32 odcinek podcastu. Opowiem w nim o niezakończonej jeszcze telenoweli, która, proszę Państwa, dotyczy przetwarzania danych osobowych pewnego obywatela przez pewną fundację, która cały czas prowadzi serwis internetowy umożliwiający uzyskanie dostępu do informacji i historycznych, i aktualnych w zakresie danych z CEIDG, KRS-u o pełnieniu funkcji, czy prokurenta, pełnomocnika, członka zarządu. Ta sprawa, proszę Państwa, zaczęła się ponad 5 lat temu, w lutym 2020 roku. Mi niestety nie skończy się w tym roku, tak podejrzewam, że się nie skończy, a na pewno się nie skończy prawomocnie, może się skończy decyzją, zobaczymy. No ale czego ona dotyczyła? Sytuacja wygląda tak, że ta działanie pewnego obywatela obejmowało złożenie do fundacji po pierwsze sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na podstawie artykułu 21 ustęp 1, gdyż fundacja wskazywała jako podstawę nie tyle agregacji danych osobowych, ale także ich udostępnienia trochę za darmo, trochę w raportach płatnych, właśnie prawnie uzasadniony interes, a więc artykuł 6 ustęp 1 litera F RODO, więc ten obywatel próbował skorzystać z prawa do sprzeciwu. No i proszę Państwa, też zażądał później usunięcia jego danych osobowych. Jak się Państwo domyślają, obydwa żądania nie zostały spełnione przez fundację. Obywatel w skardze do organu nadzorczego wskazał, że dane zamieszczone na tej stronie fundacji, oznaczone jako dane historyczne, dotyczą jego powiązań ze spółkami tam wymienionymi, są nieaktualne i wprowadzają w błąd użytkowników tej strony internetowej. Ten pan w 2016 roku przestał pełnić jakiekolwiek funkcje w tych spółkach, w szczególności przestał pełnić funkcję prezesa zarządu i likwidatora spółki jakiejś, nie wiemy jakiej. Oraz wskazywał, że urwał wszelkie kontakty z osobami powiązanymi z tą spółką. Ta osoba też wskazywała, że jedna ze spółek, której on był udziałowcem, była zamieszana w tak zwaną aferę, no ale nie wiemy jaką. Wiemy, że ten pan o tym wie i na pewno organ nadzorczy też wie. Nam ta wiedza nie została udzielona. Osoba ta wskazywała też, że te historyczne powiązania kapitałowe wskazane na stronie fundacji, utrudniają mu życie, normalne funkcjonowanie w gospodarce, pozyskiwanie klientów czy nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych, a także nawet znalezienie pracy. No i ten pan, wnioskodawca, nie chce, aby jego obecni kontrahenci mogli na tej stronie fundacji sprawdzić jego, jak on tu napisał, były powiązania osobowe, bo to mu po prostu jest to dla niego uciążliwe i podał wiele przykładów. Wiemy, że w marcu 2019 roku fundacja odmawia uwzględnienia jego żądań. Fundacja uważa, że dzięki temu, że jest organizacją działającą na rzecz rozwoju demokracji, otwartej i przejrzystej władzy publicznej oraz zaangażowania obywatelskiego, to może korzystać z ustawy czy z dobrodziejstwa ustawy z 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej oraz ustawy z 25 lutego 2016 roku o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego. Fundacja uważa pewnie, że gromadzi zbiory danych powszechnie dostępnych i udostępnia je obywatelom w celach bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. Prezes UODO w maju 2021 roku, proszę Państwa, odmawia uwzględnienia wniosku z obywatela. wskazując też w tych wszystkich warunkach, czyli że słup to prawo do sprzeciwu nie ma tutaj mocy wiążącej, że nie możemy usunąć danych, że obowiązek informacyjny został spełniony. No, dlaczego? Bo, proszę Państwa, w tej decyzji z maja 2021 roku prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zgadza się z fundacją, że to właśnie cele i zadania takiego podmiotu jak fundacja, stowarzyszenie, bez wątpienia wskazują na prawnie usprawiedliwiony charakter przetwarzania danych osobowych. Realizacja takiego przetwarzania danych osobowych, którym jest ujawnienie ich publicznie w internecie, a pobranie z publicznie dostępnych rejestrów, nie zmienia, czy nie psuje się, to że tak brzydko powiem, przez to, że czasami takie udostępnienie jest też, czy ma funkcję udostępnienia komercyjnego. Niektóre raporty na tej stronie są raportami płatnymi. Prezes urzędu dalej stwierdził w tej decyzji, że nie może obywatel skutecznie domagać się usunięcia danych osobowych, gdyż nie zachodzą okoliczności wskazane w artykule 17 ustęp 1, i tu nie będę tłumaczył, bo to jest dostępne w tym orzeczeniu, ale to, co jest ważne, to też pokazać chciałbym, że tutaj według oceny prezesa UODO na maj 2021 ten obywatel nie wykazał istnienia po jego stronie żadnej szczególnej sytuacji uzasadniającej żądanie zaprzestania przetwarzania przez fundację jego danych osobowych, w żadnym razie nie wykazał istnienia po jego stronie szczególnej sytuacji, rozumianej przede wszystkim jako możliwość ujawnienia zbędnych w kontekście realizowanych przez fundację celów, czy takich celów związanych ze ściśle prywatną, rodzinną tematyką, czy kategoriami danych osobowych. Według prezesa przetwarzanie przez fundację dane są danymi powszechnie dostępnymi w związku z uczestniczeniem przez tego obywatela kiedyś w historii w obrocie gospodarczym. No i proszę Państwa, co do obowiązku informacyjnego, to organ wtedy w 2021 roku wskazał, że fundacja stosuje terminowo taki obowiązek, gdyż umieszcza politykę prywatności na swojej stronie internetowej. No, domyślałem się Państwo, że to się dla organu nadzorczego dobrze nie skończyło i Wojewódzki Sąd Administracyjny w marcu 2022 roku uchylił tą zaskarżoną decyzję. Sąd tam, proszę Państwa, wskazał, że głównym przedmiotem czy osią sporu jest ocena istnienia nadrzędności prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych nad interesami lub podstawowymi prawami i wolnościami osoby, których te dane dotyczą, stanowiącej pozytywną przesłankę przetwarzania danych osobowych. I to zarówno na podstawie prawnie uzasadnionego interesu artykułu 17 ustęp 1 literka C i artykułu 21 ustęp 1 RODO, czyli prawa do bycia usuniętym, no i sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie właśnie tego prawnie uzasadnionego interesu. Sąd mówi, że podstawowym argumentem uzasadnienia zaskarżonej decyzji jest stwierdzenie organu, że nie ma podstaw do przyjęcia, że realizacja prawnie uzasadnionego interesu fundacji polegającego na prowadzeniu działalności związanej z upowszechnianiem treści zawartych w KRS-ie musiała ustąpić wobec nadrzędnych w stosunku do niej interesów lub podstawowych praw i wolności skarżącego, wymagających ochrony danych osobowych. No i tu sąd powiedział, że ta teza nie ma oparcia w wywodach zaprezentowanych w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji, gdyż nie daje to uzasadnienie podstaw do przyjęcia, że zostały spełnione wyżej przytoczone wymagania dotyczące artykułu 6 ustęp 1 litera F. Sąd też tutaj, proszę Państwa, zauważył, że organ w uzasadnieniu nadrzędności prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora nad interesami skarżącego zupełnie nie odniósł się do okoliczności faktycznych tej konkretnej sprawy. Powołał się jedynie na statutowe cele fundacji. Nadto nie skonkretyzował tych celów w kontekście przetwarzania danych historycznych skarżącego. No i też wskazał tutaj braki dotyczące uzasadnienia decyzji o odniesieniu do artykułu 14 ust. 1, czyli tego wtórnego obowiązku informacyjnego, gdyż no, to uzasadnienie pojawiło się już po zakończeniu postępowania administracyjnego przez organ, czyli w odpowiedzi na skargę. No i tutaj jedyne, co w odpowiedzi na skargę wskazał właśnie prezes UODO, no to odwołanie się do jednego z nieprawomocnych orzeczeń z grudnia 2019 roku, które no, dotyczyło innego stanu faktycznego, bo dotyczyło danych z CIDG, a nie tylko danych z KRS-u. No i tutaj, sąd, proszę Państwa, stwierdził, że prezes UODO musi ponownie rozpoznać sprawę. No i on to uczynił. Prezes UODO w marcu 2024 roku, proszę Państwa, wydaje drugą decyzję i tak, mają Państwo rację, odmawia uwzględnienia wniosku obywatela. Organ nadzorczy w tej nowej decyzji powiela swoją poprzednią argumentację, wskazując, że fundacja pozyskała dane osobowe obywatela z powszechnie dostępnego rejestru prowadzonego na podstawie ustawy i każdy według organu ma prawo dostępu do danych zawartych w rejestrze. Nie zmienia też faktu tego darmowego czy publicznego dostępu to, że skarżący pełnił funkcję członka zarządu w spółce, która już nie istnieje, gdyż ta wartość tego rejestru polega także na przetwarzaniu danych historycznych. Przetwarzanie danych osobowych wspiera, tak jak powiedziałem, według prezesa UODO, oczywiście pewność obrotu gospodarczego, zapewniając tak wiedzę o podmiotach gospodarczych, jak i potwierdzając fakt, że określona osoba ją reprezentowała. No i proszę Państwa, w zakresie materii obowiązku dotyczącej obowiązku informacyjnego prezes UODO wskazuje już w maju, proszę zwrócić uwagę, w marcu 2024 roku, że w tej przedmiotowej sprawie skarżącemu udzielono indywidualnie informacji wskazanych w artykule 14 ust. 1 i 2 RODO. Albo przez tą stronę internetową, albo też idąc w argumentację, że udzielenie informacji na temat procesu przetwarzania na stronie internetowej spełnia warunki określone w artykule 14 ust. 5 litera b zdanie drugie, zgodnie z którym administrator podejmuje odpowiednie środki, by chronić prawa i wolności oraz prawnie uzasadnione interesy, w tym udostępnia obowiązek publicznie. No, jak się Państwo domyślają, to nie zadowoliło Sądu Wojewódzkiego w Warszawie i kolejny raz w listopadzie 2024 roku dochodzi do uchylenia decyzji prezesa UODO. Teraz niedawno Sąd Wojewódzki w Warszawie opublikował bardzo obszerne uzasadnienie tego wyroku, które w 90% składa się z przytoczenia tej historii, którą ja Państwu opowiedziałem, a w bardzo małej wersji czy w zakresie opowiada, co zrobić w nowej decyzji, czyli trzeciej decyzji. To tu powiem tak, sąd nie zostawił tutaj pola do dyskusji i powiedział, że organ nadzorczy związany był oceną prawną dokonaną przez Sąd Wojewódzki w 2002 roku zgodnie z artykułem 153 prawa postępowania przed sądami administracyjnymi. Nie będę go czytał, ale Państwo go odnajdą. Chodzi w nim w skrócie o to, że ten sąd, wydając to pierwszy wyrok, tak jak powiedziałem, w 2020 roku, powiedział wprost, jaką ma ocenę prawną. Jak widzi to przetwarzanie danych osobowych. I teraz w listopadzie 2024 roku inny skład tego samego sądu mówi, że organ, zdaje się, nie zauważył w ogóle motywu wiążącego go wyroku, gdyż powielił nawet swoją wcześniejszą argumentację wywiedzioną z faktu powszechnej dostępności danych zawartych w KRS-ie, mimo że taka argumentacja została zdyskredytowana przez sąd. Organ ponownie próbował też wyjaśnić niezbędność przetwarzania danych skarżącego faktem wspierania przez fundację pewności obrotu gospodarczego, no ale pominął to, że tego rodzaju ogólnikowy motyw został skutecznie zakwestionowany przez sąd. Organ przy ponownym rozpoznawaniu sprawy nie nawiązał do okoliczności, iż co do zasady materia pewności obrotu gospodarczego odnosi się do, proszę Państwa, aktualnie istniejącego obrotu, co można rozumieć przez aktualne informacje. Sąd w tym nowym orzeczeniu wskazuje też, że to uczestnictwo w obrocie gospodarczym mogą realizować wyłącznie podmioty istniejące. Jeżeli spółki nie ma, w której ten pan był członkiem zarządu czy prokurentem, no to ta spółka już nie jest członkiem, nie jest uczestnikiem obrotu gospodarczego. Sąd też wskazywał, że no ta pewność obrotu gospodarczego musi być wyjaśniona przez organ nadzorczy w zakresie tych historycznych danych bardzo szczegółowo w decyzji administracyjnej. A w zakresie, co nie zostało uczynione oczywiście, no a w samym zakresie obowiązku informacyjnego sąd wskazał, że nie może zadowolić sądu tylko i wyłącznie dwuzdaniowa teza przyjęta przez organ, iż w przedmiotowej sprawie udzielono indywidualnie skarżącemu rzeczonych informacji, że to udzielenie tych informacji jest niemożliwe lub możliwe, ale wymagające niewspółmiernie dużego wysiłku. Tu sąd mówi, że no albo coś jest niemożliwe do wykonania, jeżeli jest możliwe, no i tego, tą konsekwencją tej możliwości jest niewspółmiernie duży wysiłek, to trzeba go opisać. No i trzeba, nie można pisać w decyzji administracyjnej, że równocześnie mamy spełnione obydwa warunki wskazane w artykule 14 ustęp 5 litera B RODO, no bo one się wykluczają. No i jak się Państwo zupełnie nie dziwią, sąd powiedział, że po raz trzeci, czyli ponownie rozpoznając sprawę, organ jest zobligowany do tego, żeby, proszę Państwa, wydać decyzję uwzględniającą wszystkie wnioski wytyczne, mając już na uwadze i będąc związanym podwójnie, czyli tym orzeczeniem z marca 2022 oraz tym z listopada 2024, czyli no tak wygląda ta historia. Ja mogę tu Państwu powiedzieć, że jaki ja widzę morał z tej historii. Uważam, proszę Państwa, że ta sprawa zakończyć się musi trzecią decyzją. No musi, no jeżeli w ogóle fundacja jeszcze przetwarza dane osobowe, no bo wtedy będziemy mieli sprawę bezprzedmiotową, ale zakładam, że fundacja nadal przetwarza te dane. Wydaje mi się, pokuszę się o taką tezę, którą można za parę miesięcy zweryfikować, że organ nadzorczy wyda trzeci raz decyzję odmowną, widząc, że decyzje nakazujące usunięcie danych osobowych przez podmioty podobnie i agregujące dane osobowe, ale w przedmiocie danych osobowych lekarzy, fizjoterapeutów, pielęgniarek, mamy kilka takich portali w Polsce, no tam, proszę Państwa, trwa batalia cały czas. Mamy bardzo dużo nowych orzeczeń, w których, jakby nie patrzeć, prezes UODO nie odnosi sukcesów. Sądy wojewódzkie uchylają skarżone decyzje, więc mam takie wrażenie, że trzeci raz wyda decyzję odmowną prezes UODO i będzie czerpał uzasadnienie z, no właśnie, wyroków dotyczących tych portali lekarskich, szczególnie, że mamy rozbudowaną tą linię orzeczniczą, ale też wiemy, że w niektórych przypadkach, w których sąd wskazuje, że ten prawnie uzasadniony interes czasami istnieje, czasami nie istnieje, no jest cały czas badany przez nie tylko ten sąd wojewódzki administracyjny, ale także przez NSA. Więc konkludując, mam takie wrażenie, że przyjdzie czas na trzecią decyzję. Trzecia decyzja także będzie decyzją odmowną, niestety albo istety, zależy po której stronie barykady jesteśmy. I patrząc na rozwój spraw czy argumentacji sądu wojewódzkiego w zakresie prawnie uzasadnionego interesu, no będzie to na pewno kolejne bardzo ciekawe uzasadnienie. Ja zapraszam Państwa do zapisu na newsletter judykatura.pl. Tam dzięki temu znajdą Państwo w swojej skrzynce mailowej podsumowanie nie tylko tak interesujących spraw, ale jeszcze bardziej najnowszych orzeczeń TSUE i podanych moim zdaniem w sposób przejrzysty i zmięzły. Ja Państwu dziękuję za czas. Pozdrawiam, Piotr Lifszic.